Drodzy słuchacze, witam Państwa Instytut Edukacji Narodowej z Lublina. Spotykamy się jak zwykle w poniedziałkowy poranek, by porozmawiać o ciekawej lekturze. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zachęcą Państwa do sięgnięcia po dobrą literaturę, zwłaszcza, że jesienny czas temu sprzyja. Jeśli zainteresują Państwa omawiane pozycje, to szczegółowe informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. W naszym studiu witam panią redaktor Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Jakie nowości pani redaktor zaproponuje dziś naszym słuchaczom?
Dzisiejsza nowość jest, można powiedzieć, jeszcze ciepła, bo dopiero kilka dni temu opuściła drukarnię. Jest to wspaniała powieść historyczna Trembowla autorstwa Zofii Kossak. Książka jest tak barwnie napisana, że czyta się ją jak kolejny tom trylogii. Jest tu przygoda, miłość, wyprawa wojenna, zagadka z przeszłości. Wszystko, czego czytelnik, zwłaszcza młody, szuka w lekturze.
Gotowy materiał na scenariusz. Tyle wątków.
To prawda, że akcja Trembowli toczy się wartko. Wśród wielu walorów książki trzeba jeszcze wymienić doskonale zarysowane postacie, tym nierozerwalnie związaną z obroną zamku osobę Doroty Chrzanowskiej, żonę komendanta Trembowli, która, kiedy załoga twierdzy chciała się poddać, zagroziła, że prędzej się mieczem przeszyje niż podda zamek.
Nie będziemy zdradzać słuchaczom zakończenia opowieści, ale wysłuchajmy dla zachęty fragmentu książki Trembowla.
Całą noc wrzała robota w tureckim obozie, a rankiem trembowlanie ujrzeli wał potężny, 300 kroków od bramy zamkowej położony, sięgający od krawędzi do krawędzi wzgórza. Stało na nim 8 dział, czerniejąc zwróconymi na zamek paszczami. Nieustanny huk głuszy słowa, plącze myśli. Pył wapienny wgryza się w oczy, usta, nozdrza. Przykry swąd wypełnia powietrze. Dym leży nad okolicą. Otacza wieże, nie rozwiewa się ani na chwilę. Potężne kazimierzowskie mury dygocą. Jęczy skała, na której wyrosły. W izbach przygotowanych zapobiegliwie przez komendantową pełno już rannych. Prócz rannych są i zabici. Trzeciego dnia oblężenia załoga jest już o 8 ludzi szczuplejsza. I czego nie przewidziano zawczasu, nie ma gdzie chować tych zmarłych. Wśród obrońców, przedstawiających zrazu tłum jednolity, pozornie bezosobowy, zaraz pierwszego dnia zarysowały się jednostki dzielniejsze i słabsze. Ci, na których komendant Chrzanowski mógł liczyć jak na siebie samego i ci, którymi należało się opiekować, ducha dodawać, by przed czasem nie osłabli. Straszliwa artyleria sułtańska grzmiała bezustannie, strzępiąc mury, rozwalając sklepienia. Więcej szkód niż zwykłe pociski wyrządzały granaty, które zapalały dachy i pierwszego dnia wznieciły parę pożarów. Zaiste było to piekło. Zdawało się, że dłużej niż godzinę nikt nie wytrzyma w tych warunkach, a wytrzymywali już dni 4. Ile zaś jeszcze wytrzymać przyjdzie? Rychło miłościwy pan z posiłkami nadejdzie? Upadająca ze znużenia załoga trzymała się jednak na wałach. Pani Anna Dorota Chrzanowska, szorstka i energiczna jak zwykle, obiegała mury, roznosząc wodę lub polewkę z piwa. Niby przeczuciem wiedziona, zjawiała się zawsze tam, gdzie ludzie byli już u kresu sił. Wcisnąwszy w mdlejącą rękę kubek z napojem czy miskę ze strawą, mówiła: — Usiądź, bracie, i odpocznij. Ja za ciebie postróżuję. I wziąwszy od niego broń, zasiadała przy strzelnicy, dopóki tamten nie podjadł i nie wypoczął. Po czym żwawo biegła dalej. Żołnierze błogosławili komendantową. Nie raził ich jej rozkazujący głos i ostre ruchy. Z samego początku nazywali ją między sobą urągliwą ciotką, co może oznaczać równie dobrze wronę jak wiedźmę. Lecz pierwszy dzień walki jeszcze nie dobiegł końca, gdy byli już gotowi zatłuc każdego, co by się w ten sposób odezwał. Z ciotki stała się matką, najlepszym matczyskiem. Bo też, o ileż była przykra dla lękliwców kryjących się po kątach, o tyle żywiła niewyczerpaną życzliwość, troskliwość dla żołnierzy. Wszędzie była, o wszystkich pamiętała. Idąc przez dziedziniec, spoglądała na lecące górą kule wyzywająco i groźnie.
Pozostając w kręgu wspaniałego pisarstwa Zofii Kossak, powiedzmy jeszcze o wydanych niedawno dwóch książkach – Ognisty wóz oraz Szaleńcy Boży, w których pisarka odsłania swą głęboką religijność.
Pierwsza z nich, Ognisty wóz, to 8 opowieści, których akcja toczy się od czasów biblijnych aż po czasy stalinowskie. Tym, co łączy te historie, jest wątek Bożej obecności w świecie. Objawia się on w znakach niekiedy ledwo dostrzegalnych, a czasem poraża oślepiającą siłą. Czasem odczytuje je potężny władca, a czasem pokorna, cierpiąca zakonnica. Bóg prowadzi dłonie rzeźbiącego pastucha i potrafi też przeniknąć do uciśnionej w ateistycznym systemie komunistycznej Rosji, co pokazuje nieopublikowane nigdy wcześniej opowiadanie Zmartwychwstał prawdziwie. Jedna z opowieści w książce Ognisty wóz dotyczy osoby samej Zofii Kossak, która podczas bombardowania w czasie okupacji została ocalona dzięki obrazowi Matki Bożej. Druga pozycja, Szaleńcy Boży, to zbiór 16 opowiadań o chrześcijańskich świętych. W ujęciu Zofii Kossak święci to nie monumentalne posągi, doskonałe, ale odległe i zimne, lecz żywi ludzie, realizujący swą świętość w rzeczach małych, na co dzień, nie tylko od święta. Uczący nas, co dobre, a co złe, co godne naśladowania, a co potępienia, co winno trwać, a co przeminąć. Opowiadania te wyrosły z wielowiekowej tradycji, z przekazywanych z pokolenia na pokolenie podań i legend, tak jak na przykład opowieść o świętym Mikołaju i świętym Jerzym. Opowiadania z książki Szaleńcy Boży również posiadają wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej. Wysłuchajmy więc może fragmentu opowieści o świętym Mikołaju.
Pierwsze dary świętego Mikołaja. Dom ubogiego Symforiona Kamieniarza stał przy głównym placu Miry, górującym wysoko nad płaskowzgórzem licyjskim. W oddali błękitniało morze, białe żagle podobne motylom skupiały się wkoło błyszczących w słońcu portowych ramion Andriaku. Plac był duży, nieustannie wypełniony tłumem ruchliwym i gwarnym, wieczną radość dla oczu dziecięcych stanowiącym. Przeto Prakseda, Sekundus i Abdon, nędzne potomstwo ubogiego Symforiona, przesiadywali całe dnie przed domem, sycąc oczy, by oszukać głód żołądka. Nagie ich ciałka, wystalizną kości, jaskrawo wyrażały zadawnioną biedę, zapadłe głęboko oczy, wpierały się pożądliwie w nieosiągnięty nigdy przedmiot marzeń. Gorące placki miodne maczane w oliwie, grubego handlarza Gorgona sąsiada. Gdy wieczór zapadał, do wygłodniałych dzieci powracał równie jak one wychudły ojciec Symforion, cały dzień pracujący w kopalniach marmuru, w twardym trudzie zdobywający prawo do nędznego życia. Przynosił dzieciom garść fig i suchy placek jęczmienny, po czym układali się na spoczynek przed drzwiami niskiego domostwa. Plac zalegała cisza. Z pięknego swego domu, na przeciwnym końcu placu, tuż przy domku kamieniarza stojącego, patrzył uparcie Mikołaj, syn Eusebiuszowy. Młody był, brzydki i nieśmiały. Dziwaczna nieśmiałość pętała go od dziecka niby sieć. stronił od ludzi, których lękał się w cichym swym sercu. Bezpieczny byłby i wolny gdzieś na dalekiej pustyni. Los zaś uczynił go dziedzicem wielkiego majątku, z którym nie wiedział, co począć. Noce jego były bezsenne i nużące ciężką troską. Nie chciał bogactwa, a jakby je rozdać, nie wiedział. I plątał się bezradnie wśród swych bezużytecznych dostatków, których podjąć i dobroczynnym potokiem między ludzkość skierować nie umiał. Świt błysnął, różowiąc góry. Stroskany młody bogacz spojrzał z ganku w dół, gdzie kamieniarz Symforion ziewał, powstając do pracy. Dzieci spały nagie, skulone pod chłodem nocy, podobne do sinych trupków. Nagły ból ścisnął serce Mikołaja. Zaprawdę, pomyślał, wszystko na świecie jest lżejsze i do zniesienia łatwiejsze niż niedola małych dzieci. Współczującym okiem ogarnąć można każdy ból i pójść swoją drogą spokojnie, jeno niecierpienie dziecka. Krzywda dziecka cięższa jest niż świat. Niewinność Chrystusowa mieszka w drobnym ciałku, nieznającym grzechu ni jego przyczyny. Kto miłuje Chrystusa, miłować musi ponad wszystko inne dzieci. Przez nie dojdzie ku niemu najłatwiej. Biada życiu, które krzywdzi małych. Szczęśliwy, kto krzywdę dziecinną nagrodzi.
W sierpniu obchodziliśmy rocznicę 130. urodzin Zofii Kossak. Była to okazja do spotkania z osobą absolutnie niezwykłą, u której wielki talent szedł w parze z gorącą pobożnością.
Zofia Kossak w ówczesnych sobie czasach, możemy powiedzieć, była celebrytką. Pochodziła ze słynnej artystycznej rodziny, była spokrewniona z wieloma sławnymi postaciami, a w gronie przyjaciół znalazła się znacząca liczba osób ze świata sztuki i polityki. A przy tym wszystkim była osobą, której postawa religijna, wypełnianie swego powołania jako żony i matki były wzorcowe. Jest to postać, która także dziś do nas przemawia jako świecka święta, z której przykład mógłby wziąć każdy z nas.
Jaka pozycja mogłaby przybliżyć słuchaczom to nieznane oblicze Zofii Kossak?
Książką, która ukazuje prywatne życie pisarki, jest po raz pierwszy wydany zbiór jej listów. Autorka odsłania w nich swe społeczne zaangażowanie, tajniki warsztatu literackiego, początki pracy twórczej oraz ideały, którymi się kieruje. Ale listy dotyczą także zwykłych ludzkich codziennych spraw, przyjaźni, kłopotów zdrowotnych, życia domowego, radości z przyjazdu wnuków na wakacje, a nawet problemów z kupnem materiału na garsonkę. Listy są też świadectwem nieulękłej postawy Zofii Kossak wobec reżimu komunistycznego. Wysłuchajmy fragmentu listu z 1966 roku, w którym pisarka ze względu na internowanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej odmawia przyjęcia państwowej nagrody.
Do Prezydium Komitetu Nagród Państwowych w Warszawie. W uzupełnieniu wysłanego dziś przeze mnie telegramu pragnę wyjaśnić przyczynę, jaka skłoniła mnie do rezygnacji z przyznanej mi nagrody państwowej pierwszego stopnia. W pierwszej chwili wiadomość o tym zaszczytnym wyróżnieniu szczerze mnie ucieszyła. Widziałam w tej decyzji władz państwowych nie tylko ocenę mojego pisarstwa jako pożytecznej służby narodowi, lecz dowód życzliwej pamięci o starej pisarce schodzącej niebawem ze sceny. Za to byłam wdzięczna. Istnieje jednak drugi aspekt sprawy. Jestem pisarką katolicką, związaną wiernie z Kościołem, żywiącą szczerą miłość i cześć dla Królowej Polskiej Maryi, Matki Bożej, którym to uczuciem dawałam i daję często wyraz w moich pracach. W ostatnich dniach apolitycznych, religijnych obchodów milenijnych spokój zakłóciły wypadki znieważania kultu Matki Bożej raniąc boleśnie serca wierzących Polaków. W tej liczbie moje. Uświadomiłam sobie wtedy, że rozdźwięk między lekceważeniem przez władze państwowe uczuć religijnych ludności, a równoczesnym przyznawaniem przez te same władze nagrody literackiej pisarce katolickiej jest tak wielki, że zdaje się być omyłką, nieporozumieniem. Gorąco proszę o podejście obiektywne do mojego stanowiska. Nie mogę przyjąć nagrody od władz państwowych, odnoszących się wrogo do spraw dla mnie świętych. Dlatego postanowiłam prosić o skreślenie mego nazwiska z listy nagrodzonych, którą to prośbę niniejszym powtarzam, uznając sprawę za definitywnie zamkniętą. Zofia Kossak-Szczucka.
Myślę, że to piękne świadectwo zachęci Państwa do sięgnięcia po listy Zofii Kossak. Szczegółowy wykaz wszystkich książek pisarki wraz z omówieniami znajduje się na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Drodzy słuchacze, zmieńmy teraz tematykę naszego spotkania. W ostatnich dniach wszyscy odczuliśmy, że nadchodzi jesień. W polskiej tradycji zmiany pór roku wiązały się z kolejnymi wydarzeniami roku liturgicznego. Niezwykłe bogactwo towarzyszących im zwyczajów odnajdziemy w książce Teresy Mazur Ojców naszych obyczajem.
Książka Ojców naszych obyczajem przenosi nas do krainy zapamiętanych z dzieciństwa obrzędów, pieśni i zabaw tworzących piękną, barwną i jakże wyjątkową polską kulturę. Książka napisana jest z myślą o młodym czytelniku, żeby mógł sobie wyobrazić, jak wyglądało dzieciństwo jego dziadków. A i starszy czytelnik ze wzruszeniem sięgnie po tę pozycję, by przywołać wspomnienia szczęśliwych dni młodości. Co ważne, do książki Ojców naszych obyczajem dołączona jest także wersja dźwiękowa, tak że osoby o słabym wzroku mogą jej po prostu wysłuchać. Proszę posłuchać fragmentu nagrania o obchodach Święta Matki Bożej Siewnej.
Jesień.
Chodzi po sieni, ręce w kieszeni, poczekaj mnie, moja miła, aż do jesieni. Poczekaj mnie, moja miła, aż do jesieni.
Ósmego września przypada święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ustanowione w VI wieku na pamiątkę konsekracji jerozolimskiej świątyni pod wezwaniem narodzin Matki Bożej. Najpierw była to uroczystość lokalna, znana tylko we wschodnich prowincjach Kościoła. Na zachód przeniosło owe święto duchowieństwo opuszczające Palestynę po zajęciu jej przez Mahometan. W Polsce Najświętsza Panna od dawna doznawała 8 września czci jako Matka Boska Siewna, opiekunka ziarna, siewców i wschodzącego zboża. Tradycja ludowa dawała szczególne uzasadnienie tego święta w rozpowszechnionych w całym kraju legendach apokryficznych. Jedna z owych legend głosiła na przykład, że przed potopem ziarna obrastały źdźbła zbóż od samej ziemi do samego czubka. Były to zatem wyłącznie wielkie kłosy wyrastające wprost z gleby. Gdy wody potopu podniosły się tak, że nad ich powierzchnią wystawało jedynie po kilkanaście centymetrów dwóch takich najwyższych kłosów, Najświętsza Panna schwyciła owe wierzchołki obiema dłońmi i ubłagała Boga, aby pozostawił ludziom choć tyle ziaren w kłosie, ile ona zakryła rękoma. Inna legenda wspominała ucieczkę świętej rodziny do Egiptu. Kmieć siejący żyto przy drodze tejże ucieczki, a był to rzecz jasna kmieć polski, rozpoznał najświętszych zbiegów, nakarmił ich, napoił i pozwolił odpocząć na swej miedzy. Za co Matka Boża sprawiła, iż zasiane dopiero co zboże w jednej chwili wyrosło siewcy powyżej pasa i natychmiast obrodziło pięknie złocistym kłosem. W kilka minut później nadjechali siepacze Heroda, dowiadując się u chłopa, czy nie widział przejeżdżającej tędy na osiołku kobiety z małym dzieckiem i wraz z nimi starszego mężczyzny. Wieśniak potwierdził, że owszem, widział. A kiedyś widział, zapytano go. Jakem to żytko siał? Padła zgodna z prawdą odpowiedź. Żołdacy obejrzeli szumiący łan i myśląc, że uciekinierzy przejechali już kilka miesięcy temu, zawrócili z drogi, zrezygnowawszy z pościgu. Dzięki czemu święta rodzina, przez nikogo więcej nie nękana, mogła spokojnie dotrzeć do Egiptu. Legendy te opowiadano z wielkim przejęciem, wierząc w ich treść i nie rozmyślając nad tym, skąd Najświętsza Panna wzięła się na ziemi w czasach Noego, ani jakim sposobem polski wieśniak mógł za Heroda siać żyto w Palestynie. W dniu Matki Boskiej Siewnej, mimo święta, każdy z gospodarzy szedł w pole, biorąc garść ziarna obłuskanego z kłosów poświęconej na zielną wiązanki. Ziarno to zasiewał Najświętszej Panience na chwałę, a ona sprawiała, że wszelka ozimina pięknie później wschodziła. Pogodę na siewną przepowiadano przeglądając się wrzosem w dniu 1 września, bowiem przysłowie mówiło: nadejdzie go wrzos w rozkwicie, siewna w słonku i błękicie. Ale żałowano, że gdy się święta Panna rodzi, jaskółka w świat odchodzi. W słonku, z kluczami i stadami odlatujących ptaków, na tle błękitnego nieba, objawiała się we wrześniu tak zwana złota polska jesień. Pora ciepła i piękna, znakomicie wspomagająca ludzi podczas zbioru plonów z sadów i warzywników. Pracujące przy tych zbiorach dziewczęta często podnosiły głowy znad zagonów ku niebu, aby przyjrzeć się skrzydlatym podróżnikom i wróżyć, przeliczając gęsi lub żurawie lecące w kluczu. Parzysta ich liczba zwiastowała rychłe odwiedziny oczekiwanego kawalera. Jego zamiary zapowiadało z kolei ptactwo pojawiające się stadem. Jeśli leciało na odsiepkę, czyli przyfrunęło zza głowy patrzącej dziewczyny i oddalało się od niej, była to niepomyślna wróżba ostrzegająca, że tak samo może odlecieć chłopak, z którym wiązała nadzieję na zamąż pójście. Ptasie stado, które pokazało się nad horyzontem na wprost panny i ku niej nadlatywało, oznaczało, że kawaler kocha, tęskni i oświadczy się jeszcze przed adwentem.
Ta jesień mija nam w gorącej atmosferze przedwyborczej kampanii. W tym czasie warto przypomnieć, czym jest polityka i czego powinniśmy wymagać od rządzących.
Zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę pod tytułem Trzy socjalizmy autorstwa znanego z anteny Radia Maryja profesora Henryka Kieresia. Pod tym zaskakującym tytułem Trzy socjalizmy kryje się doskonałe spojrzenie na mechanizmy władzy. Musimy pamiętać, że na naszych oczach rozgrywa się dramatyczna batalia między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Kiedy areną bitwy o życie jest cały świat, również my, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, jesteśmy zaangażowani w ten konflikt. Możemy stanąć po stronie dobra lub zła, życia lub śmierci, pozostając biernymi działami na korzyść zła. Byśmy dokonali dobrych wyborów, warto sięgnąć po książkę profesora Henryka Kieresia pod tytułem Trzy socjalizmy. Posłuchajmy, co profesor mówi na przykład na temat demokracji.
Słowo demokracja, pochodzenia greckiego, oznaczające rządy ludu, wchodzi w zakres słownika polityki, a współcześnie jest ono, by tak rzec, swoistym mówikiem propagandowym, wręcz narzędziem terroru medialnego. Jednakże mało kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, spyta, co kryje się za tym słowem, jaki ustrój polityczny jest ustrojem demokratycznym, a jakie ustroje stroją się jedynie w piórka demokracji, a w istocie są ustrojami totalitarnymi, sprawowanymi nie dla dobra wspomnianego ludu, jak poniekąd wynika z samego słowa demokracja, lecz dla dobra jakiegoś tyrana czy jakiejś grupy społecznej, jak się mówi, oligarchii. I właśnie odpowiedź na to pytanie, na pytanie o demokrację, czy w ogóle o jakiś model życia społecznego, o jego ustrój polityczny, wymaga wiedzy o koncepcjach polityki oraz, co warto powtórzyć i jeszcze raz zaakcentować, wiedzy o ich zapleczu myślowym, czyli wiedzy o samej filozofii. Mrzonką jest wiara w to, że istnieje jakiś idealny ustrój polityczny. Taki ustrój, który by tak rzec zbawi człowieka i zapewni mu szczęście. W życiu społecznym wszystko zależy od człowieka, od jego wiedzy i od jego dobrej woli. I ta myśl, myśl godna marmuru, obowiązuje nas do dziś. W tradycji klasycznej dodam, o czym nie każdy wie, politykiem jest każdy człowiek. Każda czynność społeczna, nawet zbieranie znaczków czy wędkowanie, jest czynnością polityczną, bo przecież dokonuje się społecznie. Więc nie ma takiego aspektu życia ludzkiego, który nie byłby polityczny, bo przecież chodzi o życie ludzkie jako dobro, a życie jest bogate, zróżnicowane, ma wiele kontekstów. Jest to nie tylko życie indywidualnego człowieka, ale życie społeczne, a ponadto życie wieczne, o które każdy człowiek poprzez kulturę zabiega.
Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie. A państwu przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Trębowla, Szaleńcy Boży, Ognisty Wóz oraz Listy Zofii Kossak, Ojców Naszych Obyczajem Teresy Mazur, Trzy Socjalizmy Henryka Kieresia. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.